Profesor Łukasz Muńczyk, politolog Uniwersytetu Zielonogórski, jest gościem Radia Zachód. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i takie pytanie. Dla politologa bardziej interesujący jest czas przed wyborami czy po wyborach?
Wszystko zależy od wyniku.
No właśnie.
Wydawało się, że ten czas przed wyborami będzie mało interesujący, bo sondaże pokazywały dość wyraźną, to mało powiedziane, zdecydowaną przewagę Prawa i Sprawiedliwości. No i zakładaliśmy pewnie, że po tych wyborach będzie tak samo. Tymczasem w jakimś sensie wynik wyborów do Senatu są pewną niespodzianką. Te głosy się jednak podzieliły i przyglądamy się temu, co z tego powstanie. Mhm. A od tego myślę, że też kolejne kroki będą zależały i wszystkich ugrupowań.
Na razie mamy informacje o tym, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska zgłasza swoje protesty wyborcze i oczekuje w określonych okręgach przeliczenia głosów. To normalna procedura w systemie demokratycznym?
Jeżeli wszystkie komitety z tego korzystają, to wydaje się, że jest normalna. Rzeczywiście, spojrzałbym na to w taki sposób, że z jednej strony ta reakcja Prawa i Sprawiedliwości była dość mocno zastanawiająca w odniesieniu do tego, że zastanawiano się nad relacją, powiedziałbym, głosów, różnicy głosów, a głosów nieważnych. I to rzeczywiście pewnie zawsze budzi jakieś wątpliwości, jeżeli mamy po raz drugi rozstrzygać, czy te głosy były ważne, czy nie były ważne. To słynne, chociażby słynne wybory w Stanach Zjednoczonych i sprawdzanie tych głosów. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście opozycja, myślę, że tym tropem też idzie i to też w pewien sposób odbiera jej częściowo mandat do tego, aby
teraz kontestować
tak, czy zgłaszać jakieś obawy. Tak? Mm-hmm. Ja przyznam się, że z perspektywy mojej jako wyborcy budzi to, wiem, że to jest mechanizm, który funkcjonuje, natomiast budzi to jakieś wątpliwości, tak? Czy rzeczywiście na ile tym komisjom, tym ludziom, którzy tam to liczyli, na ile im nie chcemy wierzyć, prawda? Że z drugiej strony rzeczywiście wiemy, że nawet przy tej ilości głosów nieważnych, to jednak to nie jest tak, że te głosy się rozkładają równomiernie. Gdyby rzeczywiście było tak, to nie wiem, czy mogłoby to być liczone. Ten głos może być w różny sposób nieważny.
Też trzeba zaznaczyć, że liczba tych głosów nieważnych jest znacząco mniejsza od tych wcześniejszych elekcji. Mieliśmy przecież duże problemy we wcześniejszych wyborach. Teraz tych głosów nieważnych jest niewiele.
Procentowo rozkładają podobnie we wszystkich okręgach, tak? Tak jak mówię, jest pewien mechanizm, który znaczy, powiem o tym w ten sposób. Znaczy, gdyby się okazało, że w tym najbardziej takim newralgicznym, pod względem ilości okręgu, wojujący Koszalin bodajże, prawda, między innymi i tam, gdzie był senator Gawłowski i te 300 kilkadziesiąt głosów różnicy, gdyby tam się okazało, że jest to w drugą stronę, to nie wiem, czy to był sukces, czy zdecydowanie kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości, tak, no bo wiadomo, jakiego typu komentarze by się pojawiły, tak? I to jest decyzja, to jest tak, że oczywiście organy sprawiedliwości orzekają zgodnie z prawem, ale mamy wielokrotnie też dowód na to, że orzekały w interesie publicznym, można w pewien sposób, tak? Mhm. Także tutaj ten ewentualny konflikt, czy to konsekwencje tego pewnie byłyby trudne do przewidzenia i myślę, że to też nie, chyba nie jest w interesie tych, którzy chcą być uznawani.
Czekamy na rozwój sytuacji. Także w kontekście koalicji rządzącej, czy Zjednoczonej Prawicy, pojawił się taki sondaż, z którego wynika, że Mateusz Morawiecki cieszy się największym zaufaniem i że według respondowanych to on powinien w dalszym ciągu pełnić funkcję premiera. Na drugim miejscu jest Jarosław Kaczyński, a ci dalsi proponowani, jak na przykład Zbigniew Ziobro czy Jarosław Gowin, nie mają takiego poparcia. Tutaj pojawia się oczywiście pytanie, czy dojdzie do zmiany premiera. Choć wydaje się chyba, przynajmniej w tym momencie, że takiego ruchu ze strony Zjednoczonej Prawicy nie będzie.
No, rzeczywiście, to myślę, że byłoby dość trudne do uzasadnienia w tej chwili, niezależnie od tego, że gro polityków Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że to Jarosław Kaczyński jako szef partii jest najlepszym kandydatem. No ale oczywiście no to utrwalenie pozycji politycznej Mateusza Morawieckiego też myślę, że jest trochę na rękę i w interesie Jarosława Kaczyńskiego także jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te wyniki ziobrystów i gowinistów, tak to nazwijmy, no były z jego perspektywy dość znaczące i ten wkład jest troszeczkę większy niż był poprzednio, w związku z tym rozzuchwalenie ich stanowiskami. Oczywiście to pewnie nie będą wicepremierami, tak? No, ale myślę, że z perspektywy i Prawa i Sprawiedliwości, ale też powiedziałbym opinii publicznej. No, Zbigniew Ziobro chyba jest dużo trudniej akceptowalny, biorąc pod uwagę to, że sprawia wrażenie, niezależnie od tego, jak jest, ale sprawia wrażenie polityka, no, mało koncyliacyjnego, tak bym powiedział. Natomiast mimo wszystko przy całym takim sprawności marketingowej, która nieraz prowadzi Mateusza Morawieckiego za daleko, to jednak to jest taki polityk dużo bardziej strawny, powiedziałbym kolokwialnie, akceptowalny dla dużej części społeczeństwa. W ten sposób też przyzwyczailiśmy się do jego osoby.
Co z Grzegorzem Schetyną? Bo tutaj pytań oczywiście w dalszym ciągu wiele. Wszyscy pochylają się z troską nad losem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No i rzeczywiście coś się dzieje.
No tak, no myślę, że są takie symptomy, że po stronie jego największych przeciwników pojawiają się obrońcy, co oczywiście można interpretować w ten sposób, że taki szef Platformy z perspektywy chociażby Prawa i Sprawiedliwości jest dobrym konkurentem i dobrym przewodniczącym ugrupowania, z którym w pierwszej kolejności się...
W niektórych programach publicystycznych to właśnie nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości, choć nie wiem, czy to nie sarkazm, ale jednak
tak,
mówią,
że
to przypadkiem nie jest fair, tak, prawda, tak. Że w tej chwili są takie ataki na Grzegorza Schetynę, to wyrażają troskę wręcz o jego pozycję.
Wyrażają troskę, ale rzeczywiście no to są, myślę, że tutaj są dwie szkoły, bo albo jeśli Platforma wewnętrznie rzeczywiście to, co często podkreślasz, jest demokratyczna, jeżeli tak w istocie jest, co trudno uwierzyć, bo rzadko partie, intencją tworzenia partii nie jest to, żeby ona była wewnętrznie demokratyczna. Ale jeśli tak rzeczywiście jest, to myślę, że to z jednej strony powinno nastąpić szybko, jeśli ma nastąpić, a z drugiej strony...
No, wybory w lutym.
Tak, a z drugiej strony nie wiemy też, jaka jest pozycja Grzegorza Schetyny, czy to rzeczywiście będzie kuluarowo załatwiane, czy to wszyscy się wypowiedzą, może inaczej, no, wypowiedzą się wszyscy, natomiast wszystko zależy od tego, jacy kandydaci zostaną tam zgłoszeni.
A wierzy pan w te informacje o metodzie prowadzenia przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską kampanii wyborczej, że w oparach cygar przy winie na piątym piętrze gdzieś ci politycy, prawda, decydowali o losach kampanii, a tak naprawdę szef kampanii, poseł Brejza, miał niewiele do powiedzenia w tej sprawie. W gruncie rzeczy mieliśmy takie ręczne sterowanie gdzieś centralne.
Nie wiem, no musiałbym się tutaj do spekulacji medialnych odnosić. Nie wiem, no trudno mi zakładać.
Ale skoro tego rodzaju informacje widzą światło dzienne po wyborach, no to o czym to świadczy? To znaczy o tym, że
nie myślę,
są ruchy odśrodkowe właśnie?
To się też tak gra, no bo zwróćmy uwagę na to, że to jednak media sprzyjające opozycji tego typu informacje dostarczają, tak? Czyli jakby myślę, że skonstatowały, że w interesie właśnie szeroko rozumianej opozycji jest to, aby zmienić przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Oczywiście taką grę media zawsze prowadzić będą, bo one czują się jakby elementem tej polityki. Myślę, że to, co nas czeka i to też bym się skłaniał ku temu, że jednak wchodzimy w okres polityki opartej nie tylko w Polsce, ogólnie polityki opartej na konflikcie i do tego trzeba rzeczywiście silnych graczy i w tym sensie Schetyna spełnia to kryterium. Nie wiem, czy Platforma znajdzie kogoś takiego, kto taki język konfrontacyjny będzie w stanie wytrzymać i przełożyć go na punkty procentowe.
A czy uzasadnione jest twierdzenie, że za 4 lata, jeśli Platforma przeżyje, to i tak będzie ograniczona czy okrojona i zostanie rozdarta między PSL a Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewicy?
To rzeczywiście ciekawe, dlatego że jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że to już jest schyłek PSL-u. Kilka lat temu wydawało się, że SLD już nigdy nie wróci. I to są zmiany, które następują i nagle się okazało, że PiS przesuwając się na prawo, a jednocześnie dociskając się do prawej strony, tam gdzie się pojawia Konfederacja, czy Platforma próbująca wypchnąć Lewicę, nagle zrobiło się duża, można powiedzieć, część tego tortu dla PSL-u. Nie sądzę, żeby PSL miał takie zdolności przechwytywania tego elektoratu, żeby to była znowu formacja.
Ale wszedł do miasta.
Tak, tak, wszedł, ale to są rzeczywiście, myślę, że to im wszystko jest ograniczone. Oczywiście no, wszystko zależy od tego, na ile to przywództwo Kosiniaka-Kamysza będzie nadal tak sprawne, bo jednak trzeba ocenić bardzo pozytywnie, tak? I to są, być może odpisało mu szczęście, być może to pojawienie się po wokół Kiza było takim plusem, ale de facto jakby ze szczęścia też trzeba umieć skorzystać i myślę, że póki co to jest taki polityk, który zyskuje. I jeśli nic nie wydarzy się konstruktywnego w Platformie, to ona będzie w pewien sposób rozkładana. Natomiast nie wiem, na ile Lewica jest zagrożeniem, dlatego że Lewica to jednak jest konglomerat jakby wielu spojrzeń. Mamy socjaldemokrację, mamy lewicę tożsamościową. To się tak po prostu nie sumuje, tak? I też tego elektoratu, jakby ten elektorat, można powiedzieć, taki centrowo-lewicowy, on wcale nie tęskni za bardzo radykalnymi hasłami, powiedziałbym, permisywistycznymi, tak? Które zmienią rzeczywistość taką, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
Profesor Łukasz Mończyk był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.